Już po raz kolejny staję przed wami, bracia i siostry, aby rozmawiać o tym, że powinniśmy być gotowi na spotkanie z Panem. I celem naszego dzisiejszego rozważania, jak i poprzednich, jest to, abyśmy wszyscy byli gotowi stanąć oko w oko ze śmiercią bez żadnego lęku. Nie wiem, na ile pomagają wam te rozważania, bo przecież my tu niczego nowego nie odkrywamy, tylko potwierdzamy, tylko powtarzamy te wielkie prawdy Słowa Bożego, które pozwalają dzieciom Bożym spokojnie patrzeć w przyszłość i absolutnie nie bać się śmierci, bo ogólnie ludzie boją się śmierci. Wszystkie badania to potwierdzają, doświadczenia, rozmowy z ludźmi na to wskazują. Lęk przed śmiercią jest naturalnym odruchem człowieka i gdybyśmy my też tylko naturalnie patrzyli na tę kwestię i byli tylko naturalnymi ludźmi, to byśmy też się bali śmierci, bo to doświadczenie, przeżycie, które się nie praktykuje parę razy, to raz przychodzi i to jest właśnie ta wielka niewiadoma. Powiedzieliśmy już, że śmierć fizyczna, greckie thanatos, to jest albo brama czy wejście do Królestwa Bożego, albo też przejście w wieczny koszmar. Taka jest nauka Słowa Bożego odnośnie śmierci. Biblia nic nie wspomina na temat czyśćca. Nie ma czegoś takiego jak czyściec. Czyściec to jest wymysł ludzki, wymysł kościoła rzymskokatolickiego, nie wiem jeszcze jakiego, wymysł, który ma swoje jakieś tam cele, nie będziemy w to wchodzić. Pismo Święte, Pan Jezus, który chodził po ziemi, objawiał nam prawdę, dał świadectwo prawdzie, nigdzie o czymś takim nie wspomniał. Natomiast wiele razy mamy w Słowie Bożym takie świadectwo, że Syn Boży przyszedł na tę ziemię po to, aby uwolnić tych, którzy z racji lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. On wielokrotnie mówił o tym, że kto w Niego uwierzy, to już się nie musi bać śmierci. Bo nawet jeśli by umarł, to żyć będzie. To nie jest żaden koniec dla człowieka, który wierzy w Jezusa, że trzeba mu się rozstać z tym fizycznym ciałem. I jak pamiętacie, przedstawiliśmy listę tych, którzy powinni się bać śmierci. Bo prawda jest, że niektórzy ludzie jak najbardziej powinni się bać śmierci. O tak, mówiliśmy o tym dosyć szczegółowo. Ale też gdyśmy o tym mówili, to znakomita większość z nas coraz bardziej się cieszyła, że nas nie ma na tej liście. Że my spełniamy warunki tego, żeby się nie bać śmierci. Nie należymy do tych, którzy powinni się bać śmierci. A w minioną niedzielę na przykładzie nawróconego złoczyńcy powiedzieliśmy, że nawet w ostatniej chwili można się temu lękowi wywinąć i umierać spokojnie, spokojnie odchodzić z tego świata. I dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy wspólnie razem zebrali sobie parę myśli odnośnie tego, kto już nie boi się śmierci. Kto już na pewno nie boi się śmierci? Kto nie musi się bać śmierci? Nie będziemy tutaj, powiedzmy, jakoś tam bardzo rozbudowywać tej listy, ale po chrześcijańsku trzy punkty przedstawimy. Kto już nie boi się śmierci? Po pierwsze, ten, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi. Zgoda? Zgadzacie się z tą myślą? Można kogoś znać i o nim opowiadać jak najlepsze rzeczy, ale mu nie wierzyć. Może tak być? Ale żeby nie bać się śmierci, do tego potrzeba całkowicie zaufać Jezusowi Chrystusowi. Potrzeba mieć tę pewność, że właśnie On nas przeprowadzi przez ten moment śmierci i wprowadzi do Królestwa Bożego. Parę dni temu widziałem film pod tytułem Operacja Argo. Cóż to za historia? Bo historia jest prawdziwa. Z przełomu roku 1979 a 80, opowiadająca o tym, że pewien agent CIA, wielokrotnie wysyłany do ratowania ludzi z niebezpiecznych czy zagrożonych terytoriów, wysyłany, żeby ratować obywateli USA, opracował pewien plan w sytuacji, gdy nastąpił konflikt czy takie napięcie pomiędzy USA i Iranem w czasie islamskiej rewolucji w Iranie, właśnie w tym okresie, w tym czasie. Irańczycy wdarli się do ambasady amerykańskiej i uprowadzili 52 pracowników ambasady, zrobili z nich zakładników, a sześciu dyplomatom udało się uciec przez tylne drzwi tej ambasady i ukryć się w domu ambasadora Kanady. I wtedy Amerykanie, te służby wszystkie, władza postanowiła w pierwszej kolejności ratować tych sześciu, bo Irańczycy zaczęli tropić, gdzie są, się doliczyli, że brakuje im tych ludzi i zaczęli tropić, gdzie oni są. Nasz bohater, niejaki Tony Mendes, opracował przedziwny plan. W przeciągu miesiąca to zrobił, wymyślił, że stworzy fikcyjną produkcję filmową, nazwał to studio filmowe fikcyjne Six od sześciu ludzi, których miał ratować. Dał tytuł dla tej produkcji, tego filmu, który mieli niby produkować, Argo. To miał być film science fiction i plenery do tego filmu miały właśnie być na terenie Iranu. Wymyślił taką historię, żeby mieć alibi do wyprowadzenia tych ludzi jako producentów, jako ludzi zaangażowanych w produkcję tego filmu. Wymyślił nawet taki plakat, jak tutaj widzimy na zdjęciu, do tej całej produkcji. Rozreklamował wszędzie na całym świecie, że właśnie Studio Six będzie produkować taki film. Miał ze sobą dużo reklamowych materiałów, jak przyjechał do Iranu, tam rozdawał wszędzie i tak dalej. Stworzył taką całą historię, przyjechał z paszportami kanadyjskimi dla tych właśnie Amerykanów. Film był fikcją, ale misja była jak najbardziej prawdziwa. Całkowicie prawdziwa. Facet, oficer specjalny CIA przybył, by wyratować z Iranu, który wtedy szalał. Ci muzułmanie szaleli, żeby pozabijać wszystkich Amerykanów, gdzie tylko by mogli znaleźć, a on przybył, żeby ich uratować. Przybył do nich 25 stycznia. Bardzo szybko nauczył ich tego, kim oni teraz są, zmienił ich tożsamość, zrobił z nich ekipę kręcącą ten film i już 28 stycznia 80 roku nad ranem dowiózł ich na lotnisko, przeprowadził przez odprawę, wsadził ich w samolot szwajcarskich linii lotniczych i w południe tego samego dnia już pili sobie kawę w Zurychu. Tak facet zadziałał. 12 marca 80 roku został odznaczony przez prezydenta Cartera i dyrektora CIA medalem Gwiazda Wywiadu. Co jest ciekawe, dlaczego w ogóle o tym opowiadam, gdy mamy rozmawiać o tym, że śmierci nie boi się ten, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi. Otóż ten agent powiedział dyplomatom, których miał uratować, powiedział im tak: ratuję wszystkich, po których przyjechałem. Nie zostawiam nikogo. Powiedział im to, oczekując, że mu całkowicie zaufają. że się podporządkują temu, co on będzie im mówił, bo to była tajemnica całego tego ratunku. Oni musieli wierzyć, nie mogli sobie tam każdy na swoją rękę po swojemu robić, co chcą. Oni koniecznie musieli zaufać. To były 3 dni tylko. To było wszystko bardzo napięte, w ogóle napięta sytuacja. Nikt nie był bezpieczny wtedy w Iranie, jeśli był obcokrajowcem. I właśnie chciałem na tym przykładzie zachęcić nas do nowego spojrzenia na to, kim jest Jezus Chrystus. Jakiś tam agent CIA oczekiwał, że jak oni chcą być uratowani, że on będzie dla nich autorytetem, że oni mu zaufają całkowicie. My, jeśli chcemy być uratowani, ktokolwiek chce być uratowany od wiecznego potępienia, musi całkowicie zaufać Jezusowi Chrystusowi, uwierzyć Jezusowi Chrystusowi, że cokolwiek Jezus Chrystus mówi, co powiedział, do czego nas wzywa, że to jest obowiązujące, że to w to trzeba wierzyć w ciemno, że trzeba się temu podporządkowywać całkowicie. Nie tak jak pastor coś tam mówi, czy jakiś kaznodzieja, że czegoś oczekuje, że o coś prosi, to jak wiecie, sami na własnej skórze można to olewać. I często to robimy, nie słuchamy tego. Na przykład prosiłem, żeby zajmować pierwsze rzędy. I co żeście zrobili? Zresztą usiedliście dokładnie w tych samych miejscach, w których wcześniej siedzieliście. I co? I ja wam nic nie zrobię z tego powodu. Nie mam na to żadnych środków, żeby zmienić to podejście. Ale jeśli chcemy być zbawieni, to nie możemy sobie zrobić tak, jak z prośbą ojca, matki, pastora czy dyrektora w pracy. Jeśli chcemy być zbawieni, to trzeba mu całkowicie się podporządkować. Tych 6 Amerykanów, gdyby zaczęli sobie po swojemu z tym agentem pogrywać, pójść sobie na rynek, coś tam zrobić i tak dalej, to by nie byli uratowani. Kim jest Jezus Chrystus? O, mamy do czynienia z kimś niesamowitym. Powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wow. Czy jest ktoś mocniejszy od Niego, który ma większe możliwości, większe środki? Nie, nikogo więcej takiego nie ma. Wszelka moc. Diabeł jest króliczkiem w porównaniu z tym, kim jest Jezus Chrystus, jako Król Królów i Pan Panów. On powiedział do Jana w czasie, gdy Jan na wyspie Patmos miał objawienie Jezusa Chrystusa, powiedział, nie lękaj się, Jan jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Och, pomyślmy, kim jest Jezus Chrystus? Jakiej to rangi człowiek? Jaki to jest naprawdę Zbawiciel? Że to jest ktoś, komu nikt nie dorówna. Śpiewamy te pieśni, często o tym mówimy tutaj na nabożeństwach, jak ważny, jak wielki jest Jezus Chrystus. Ważne, żebyśmy zaczęli w świetle tej prawdy żyć i zachowywać się na co dzień. Pan Jezus też powiedział do swoich uczniów, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Te słowa mają taką rangę. To jest słowa tego agenta, o którym wspomnieliśmy. Dla tych 6 ludzi miało znaczenie, ale to był tylko człowiek. Plan mógłby się nie powieść. Natomiast plan naszego Pana Jezusa Chrystusa powiedzie się na pewno. Nikt nie jest w stanie stanąć mu na drodze, chyba że my ratowani nie posłuchamy Jezusa Chrystusa i zrobimy po swojemu. I gdy Jezus mówi nam, wstań, my będziemy siedzieli. Gdy Chrystus powie nam, przebacz, my pozostaniemy z nieprzebaczającym sercem. Gdy Chrystus Pan powie nam, ruszaj, my pozostaniemy w miejscu, będziemy robić po swojemu. Ale jeżeli mu się podporządkujemy, to oto mamy obietnicę, że on jest takim ratownikiem, jest takim zbawicielem, że poszedł przygotować nam miejsce, czuwa nad nami, kontroluje całą sytuację, bo dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi i któregoś dnia przyjdzie po nas, żeby nas zabrać do siebie, do domu. Niesamowite. Słowo Boże w liście do Rzymian 14:9 mówi: na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Czyli, że On ma władzę i nad tymi, którzy jeszcze żyją, tak jak my, i nad tymi, którzy już odeszli. On ma pełną władzę i panuje nad wszystkimi. Dlatego trzeba nam, bracia i siostry, całkowicie zaufać Jezusowi Chrystusowi. Wierzyć Mu. Wierzyć we wszystko, co On powiedział, co On mówi do nas przez swoje słowo. We wszystko, co Duch Święty ze słów Jezusa ożywia w naszej duszy dzisiaj. Bo Duch Święty bierze to, co Jezus nauczał, bierze to od Jezusa i nam objawia, i porusza nasze serca. I dzięki temu prowadzi nas, że trzeba to albo tamto, że trzeba z tym skończyć, że trzeba zacząć to robić, że trzeba zmienić to lub owo w naszym życiu. To, że wierzymy Jezusowi Chrystusowi, wyraża się praktycznie. To nie jest tylko w głowie albo na ustach, że my wierzymy Jezusowi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:12: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Zauważacie tutaj tę praktykę, że ten, kto wierzy Jezusowi, ten naśladuje Jezusa we wszystkim, co On robi. Nawet robi jeszcze więcej niż to, co Jezus robił tutaj na ziemi, bo On już jest u Ojca, Jezus jest już u Ojca i ma w stosunku do nas konkretne polecenia, które powinniśmy wykonywać, których Jezus nie musiał tu na ziemi wykonywać. Ale my potrzebujemy, ponieważ jesteśmy w tym programie zbawienia, w tym planie zbawienia. On to rozpoczął w nas i prowadzi do tego momentu, w którym przyjdzie po nas i będzie ewakuacja. I polecimy, odejdziemy stąd. Albo zbiorowo w dniu pochwycenia Kościoła, albo pojedynczo, kiedy On zdecyduje, że ktoś położy się i rano się już nie obudzi. Ciało znajdą, a On już będzie u Pana. Że ktoś zostanie przejechany przez samochód na przykład. Nie jest to przyjemne odejście, ale Pan ma prawo różnie nas zabrać. Że ktoś utonie nagle, że coś tam się jeszcze innego zdarzy. I tak jeden po drugim będziemy odchodzić z tego świata, bo On jako Zbawiciel, który jest zainteresowany tym, żeby w odpowiednim momencie nas zabrać, chwała Mu za to, że ani dzień za późno, ani dzień za wcześnie, tylko zgodnie z Jego planem, żebyśmy byli uratowani. Trzeba Mu wierzyć, całkowicie się Mu podporządkować, całkowicie Mu zaufać. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Byście spokojnie patrzyli w przyszłość, ufali Panu. Tak więc, kto nie boi się śmierci, ten, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi. Nie ktoś, kto uwierzył kiedyś Jezusowi Chrystusowi, a teraz żyje po swojemu, tylko ten, kto wierzy Jezusowi. Każdego dnia. Po drugie, nie boi się śmierci ten, kto miłuje Jezusa ponad wszystko. To jest piękne. Tak, to jest to kluczowe, moglibyśmy nawet powiedzieć. Tak, mamy w Słowie Bożym znany nakaz, który Bóg kiedyś przekazał Mojżeszowi dla narodu wybranego i który został powtórzony wielokrotnie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, że mamy największe przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Miłować Boga z całego serca. Stawiać Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. I Pan Jezus o tym wyraźnie mówił, że to jest warunkiem tego, abyśmy się nie musieli bać śmierci, abyśmy byli uratowani, abyśmy byli pewni zbawienia. Powiedział tak, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci swoje życie dla mnie, znajdzie je. Oto jest właśnie ta miłość. Miłość, która wszystko kładzie na jedną szalę, że która jest gotowa wszystko zostawić, wszystko stracić ze względu na Jezusa. Ten, kto jest naprawdę zakochany, ten, kto miłuje kogoś ponad wszystko, to tak właśnie postępuje, tak właśnie działa. Gotów jest życie oddać. Tak, tak właśnie jest. Jak matka bardzo kocha dziecko, to gotowa jest nerkę dać, co tam jeszcze można dać. Serca nikomu nie można dać, no bo serce daje się w przenośni całkowicie. I dlatego, że daje się całe serce, to gotów jest człowiek nawet jakiejś tam części ciała oddać dla tego, kogo się bardzo kocha. I miłość do Jezusa przekłada się znowu, tak jak i wiara, na coś bardzo praktycznego. Mianowicie Pan powiedział, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Panu Jezusowi nie zamydlimy oczu mówieniem, że Go kochamy, jeżeli nie postępujemy według Jego słowa. Każdy, kto naprawdę miłuje Jezusa, stosuje się do tego, co Jezus mówi. Co Jezus mówi. Nawet w relacjach międzyludzkich jest tak, że jeśli kogoś naprawdę kochamy, to nasłuchujemy, co on mówi, czego on oczekuje. Jeśli mąż, on kocha żonę, to słucha, co ta żona lubi, czego by chciała, jakie wyraża oczekiwania w stosunku do niego i vice versa. Jeśli mąż mówi, że cię kocham, kocham, ale w ogóle nie uwzględnia najbardziej prozaicznych spraw, które ona mu w jakiś sposób sygnalizuje, to ona w końcu powie, ty przestań w ogóle mi mówić, bo mnie to już denerwuje, to co ty mówisz, że ty mnie kochasz, a dalej postawiłeś te, a skarpetki zostawiłeś dalej w tym samym miejscu, a śmieci dalej nie wyniosłeś, a to, a tamto, a ja cię tak prosiłam, żebyś to zrobił. Kto mnie miłuje, ten będzie przestrzegał moich przykazań. Bo na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega tych przykazań. Mało tego, że one nie są wcale uciążliwe, że robimy to z radością, że z zaangażowaniem to robimy. I właśnie tutaj jest w tej miłości do Jezusa, w tym kochaniu Jezusa z całego serca, jest ta tajemnica, dlaczego się nie boimy już śmierci. Bowiem Słowo Boże mówi w 1 Jana 4,16, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Ale my miłujemy i dlatego się nie boimy. Nie boimy się spotkania z kimś, kogo kochamy, kogo miłujemy. Zwłaszcza jeśli miłość jest wzajemna. Boimy się kogoś, kogo nie znamy. Boimy się kogoś, gdy myślimy, że zostaniemy jakoś źle potraktowani, że mamy coś za uszami w stosunku do tego, z kim mamy się spotkać i wtedy się go boimy. Ale jeśli się mamy spotkać z kimś umiłowanym, to ta miłość usuwa bojaźń. Ta miłość sprawia, że się nie boimy. I dlatego ten, kto miłuje Jezusa z całego serca, nie boi się śmierci, bo wie, że to będzie miłe spotkanie, że to będzie dobre spotkanie, tak czy nie? Ależ oczywiście, że tak. Bo On nam dał dowód, że nas miłuje, że życie swoje za nas oddał, a my żeśmy Go pokochali, poznali, uwierzyli w tę miłość i Wyglądamy z miłością. Wyglądamy z miłością tego dnia, kiedy się z Nim spotkamy. I ta miłość usuwa bojaźń. To jest ta, powiedziałbym, tajemnica tego, że miłość usuwa bojaźń, bo niektórzy tam kombinują z tym tekstem, że to chodzi o to, że się w ogóle Boga nie musimy bać, czy coś takiego. Bać się Boga należy, mieć respekt w stosunku do Boga jak najbardziej, ale się już nie musimy bać żadnej kary, że spotkanie z Bogiem nie będzie dla nas żadną karą, tylko to będzie spotkanie z kimś umiłowanym. A Bóg zna nasze serce, On wie, czy Go miłujemy. To nawet między ludźmi, jak mamy tam ze sobą do czynienia, to wyczuwamy, czy ten ktoś jest dla nas życzliwy, czy nas kocha, czy nie. Bo może powiedzieć, ja cię miłuję, bracie, ale tu kindżab gdzieś tam za i być gnął go zaraz. Nie? To taka, wyczuwamy, czy to są słowa miłości, czy nie. Wiecie, jak to dusze przylegają, jak reagują na siebie. Wyczuwaj się, czy jesteś lubiany, miłowany, czy nie. A tym bardziej Bóg, który ma wgląd w duszę, w serce każdego człowieka, od razu wie, czy go kochamy. I nie musimy się bać, jeśli go kochamy prawdziwie, jeśli udajemy miłość do Boga. Oj, to trzeba się bać. Bo On się może jeszcze nawet rozgniewać, żeśmy tu na Olszyńskiej 37 tyle razy mówili, że go kochamy, a w życiu robimy tak, jakby w ogóle On nas nie obchodził. No to wtedy trzeba byłoby się bać. Mamy tu tajemnicę wolności od lęku przed śmiercią. Miłość do Pana Jezusa, która jest prawdziwa, która w naszym sercu płonie do Niego. Po trzecie, nie boi się śmierci ten, kto trwa w bliskiej społeczności z Panem Jezusem. Prawdziwe zdanie? Wracając do tego obrazu agenta Mendeza i sześciu ratowanych dyplomatów amerykańskich, oni musieli się trzymać blisko swojego ratownika wysłanego przez rząd Stanów Zjednoczonych. Musieli być w kontakcie. Na tym polegała cała tajemnica, że on czuwał, on miał plan, on był mózgiem tej operacji i stosownie do tego, jakby się działa sytuacja, on by reagował. Oni byli, przepraszam, jak barany, zresztą dyplomaci, to wiecie, różnie tam, tego, jakoś się tam dostali do tej pracy i dla nich było ważniejsze, żeby w golfa pograć, w tamto, czy to Amerykanie w ciepłym kraju. Potrzebowali być w bezpośrednim kontakcie, mieli się trzymać blisko Niego. Na tym polega ta tajemnica. Syn Boży, Jezus Chrystus, chce nas przeprowadzić przez tę nieznaną dla nas bramkę, przez to przejście ku wolności, ku życiu. Chce nas przeprowadzić bezpiecznie na drugi brzeg, tą kładką zwaną umieranie. Chce przeprowadzić nas na drugą stronę, ale warunek jest taki, że mamy się trzymać blisko Niego. Musimy się trzymać blisko Jezusa. On jako pierwszy też nas chce powitać po tamtej stronie. Jakże by mógł nas jako pierwszy powitać, jeśli byśmy przechodzili w innym miejscu niż on jest, czy po swojemu to robili. Już w psalmie 48 ta myśl się pojawia, że Bóg, nasz Bóg, On nas prowadzi poza śmierć. To jest piękny obraz. Sobie wyobraźcie, Jordan, On nas bierze i przeprowadza na drugi brzeg, tam gdzie się zaczyna ziemia obiecana, Kanaan. Wyobraźmy sobie taką sytuację, bo śmierć jest właśnie czymś takim, że myśmy jeszcze tego nie przechodzili, nie przeżywali i potrzebujemy przewodnika, potrzebujemy kogoś, kto nas przeprowadzi przez tę śmierć. I kimś takim jest Pan Jezus. On ze swojej strony zapewnia nas o swojej obecności i o swojej bliskości. Co do Niego nie ma obawy, że On nas nagle zapomni, że gdzieś się przemieści i oj, zapomniałem, że wy jesteście też, ja mam was uratować. Nie, On o nas nie zapomni. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Tak, mogę to mówić swobodnie, bo On zapewnia, że jest pewnym ratownikiem dla nas. Jezus powiedział, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale jest pytanie, czy my się naprawdę trzymamy Jezusa? Bo żeby być uratowanym, żeby nie bać się tej śmierci, tej chwili śmierci, trzeba być blisko Niego, bo byłoby nieszczęście, gdyby śmierć nas zastała, gdy jesteśmy daleko od Jezusa, gdyśmy się sami oddalili, gdyśmy sami poszli gdzieś tam na jakieś manowce naszych własnych dróg, ścieżek, myśli, gdyśmy zapędzili się gdzieś i poszli za daleko. Dlatego Pan Jezus wzywa, trwajcie we mnie, a ja w was. Mówił to w kontekście wydawania owocu, mówił o krzewie winnym i o latoroślach. Ale myśl jest podobna i słuszna również w kontekście tego, żeby być spokojnym, żeby się nie bać śmierci. Bo ten, kto trwa w Nim, ten, kto jest przy Nim, ten jest bezpieczny. Kto nie trwa w Nim, ten jest jak kawałek gałązki, którą się wyrzuca do ognia. Nie boimy się spotkania z kimś, kogo dobrze znamy i na co dzień mamy z nim kontakt. Tak jesteśmy skonstruowani nawet psychicznie, że jeśli z kimś przebywamy, bez przerwy mamy kontakt, to gdy mamy się z nim spotkać, to się nie boimy. Ja się nie boję z wami spotkać. Mam nadzieję, wy się nie boicie ze mną spotkać, bo my się miłujemy wzajemnie, my się często widujemy. Z wami to się widuje 2 razy w tygodniu, a nawet z niektórymi częściej. Z niektórymi niestety tylko w niedzielę, ale ich tu nie ma dzisiaj. To nie oni są tematem naszego rozważania teraz, ale my, ponieważ się widujemy często, mamy nawet przyjemność w tym, że się spotkamy. Cieszymy się tą myślą, że się spotkamy, bo my się już znamy, bo my utrzymujemy relacje na co dzień. Gdybyśmy mieli się spotkać z kimś, kogo nie znamy w ogóle, to jakiś jest tam element obawy, jak to będzie przebiegać to spotkanie. Jak się zachowamy, jak On się zachowa w stosunku do nas. Ale gdy kogoś znamy, to nawet gdy udajemy się do nieznanego miejsca, to jesteśmy spokojni, jeżeli On tam nas ma wyglądać, czekać na nas, powitać ma nas. Pamiętam, kiedyś dane mi było w pojedynkę samotnie lecieć do Seulu, do Korei Południowej. Inna kultura w ogóle, a to jeszcze było dosyć dawno temu, jeszcze byłem taki zielonkawy bardziej, jeśli chodzi o te różne obejścia, przejścia, terminale i tak dalej, a już tam te napisy koreańskie, o ludzie, krzaczki, nic w ogóle nie można zrozumieć. Ale leciałem tam spokojnie, ponieważ na lotnisku czekał na mnie człowiek, którego dobrze znałem. Człowiek, z którym wiele razy miałem wcześniej do czynienia, który mówił po koreańsku, który mieszkał w Seulu normalnie. Więc ja spokojnie, wyluzowany, leciałem tam i rzeczywiście na lotnisku wśród tych wszystkich jednakowych twarzy koreańskich okazało się, że rozpoznałem tę twarz, a on mnie rozpoznał i było miłe spotkanie. Utrzymywanie codziennej relacji z Panem Jezusem przesądza o tym, że się nie boimy śmierci. Chwytamy tę myśl? Jeśli z Nim na co dzień rozmawiasz, jeśli się do Niego modlisz, jeżeli Jego Słowo rozważasz, jeżeli żyjesz Nim, karmisz się Nim, cieszysz się Nim na co dzień, to jaki problem, że miałbyś się z Nim spotkać twarzą w twarz jutro albo dzisiaj w nocy. Mówisz, to mnie nawet kręci w jakiś sposób. Jak to będzie w ogóle, że ja z Nim mam taką bliską relację, ale ciągle Go nie widziałem. Jak to będzie, jak Go już spotkam. Kto powinien się bać śmierci? Mówiliśmy o tym. A, ten, kto nie uwierzył w Jezusa Chrystusa, ten, kto powraca do grzechu i żyje w grzechu, ten, kto nie jest posłuszny Ewangelii Chrystusowej, ten, kto zaprzestał pełnić wyznaczone mu przez Boga zadania, ten, kto nie uświęca swojego życia, ten, kto żyje z nieprzebaczeniem w sercu, ten, kto nie narodził się na nowo. Moglibyśmy tę listę jeszcze wydłużać. Kto powinien się bać śmierci? Ale mam nadzieję, że w tym gronie są tacy, którzy się już nie boją śmierci. A kto się już nie boi śmierci? Ten, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi. Jesteś kimś takim? Jesteś taką osobą? Nie boi się śmierci ten, kto kocha Pana Jezusa. To go kocha ponad wszystko. Bardziej niż własną żonę, męża, niż własne dzieciątko. Takie, co się urodziło dopiero. Jezus jest ważniejszy niż to dzieciątko. Ej, ludzie, słyszycie? Bóg to widzi, kto jest u nas na pierwszym miejscu. Ale ten, kto Jezusa stawia ponad wszystko, bardziej go kocha, nie musi się bać śmierci. Nie musi się bać i nie boi się śmierci ten, kto trwa w bliskiej społeczności z Panem Jezusem. Jeżeli w tych trzech punktach swojej duszy powiedziałeś, to jestem ja, no to teraz tylko zostaje nam podziękować, ucieszyć się, rozradować się, uwielbić Pana Jezusa, że nam się objawił, że dał nam tę łaskę, że my Mu wierzymy, że my Go kochamy, że my się z Nim trzymamy, że trzymamy na co dzień z Jezusem, że chodzimy z Jezusem. Powstańmy, bracia i siostry, i spędźmy trochę czasu w takich radosnych modlitwach, wdzięczności. Ale jeżeli ktoś znalazł siebie na tej pierwszej liście, to ma czas i okazję, żeby złożyć wyznanie Panu Jezusowi i żeby wychodzić stąd z pewnością zbawienia. Bo nie wiadomo, czy jeszcze jutro będziemy chodzić po tej ziemi. Módlmy się.